ABC Zdrowia. Proszę Państwa, dzisiaj o zdrowiu rozmawiamy i o tym, czy to, w jakich warunkach mieszkamy, w jakich warunkach żyjemy i ile mamy pieniędzy, ma wpływ na to, czy jesteśmy zdrowi, czy nasze serce bije tak, jak bić powinno. A gościem Radia Kraków jest pani doktor habilitowana Magdalena Kozela z Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ta katedra jest częścią Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
Dzień dobry.
No to państwo prowadzili takie badania o związku. Badania dotyczyły związku pomiędzy właśnie pozycją społeczno-ekonomiczną a stanem zdrowia. Jak te badania wyglądały i jakie wnioski z nich wynikają?
To były badania, które dotyczyły pozycji społeczno-ekonomicznej ocenianej w różnych punktach czasu, to znaczy w dzieciństwie, w dorosłości, ale też badaliśmy tak zwaną wertykalną mobilność społeczną, czyli to, jak się zmienia pozycja społeczna w ciągu życia. W naszym przypadku badaliśmy choroby sercowo-naczyniowe, czyli główną przyczynę umieralności w krajach rozwiniętych. I badaliśmy populację ogólną. Czyli to była losowa próba z mieszkańców Krakowa. Wyjściowo oni byli w wieku między 45 a 69 lat. Na początku została określona ich pozycja społeczna. W dzieciństwie, retrospektywnie, czyli przy pomocy pytań o wykształcenie rodziców i o udogodnienia w gospodarstwie domowym, które respondenci mieli w wieku lat 10.
Czyli czuli, czy raczej należeli do zamożnej części społeczeństwa, czy raczej
znaczy,
nie?
Oni wymieniali, jakie rzeczy mieli, natomiast na podstawie tego indeksu my potem klasyfikowaliśmy ich przy pomocy metod statystycznych do jednej z trzech kategorii: osób o niskim, średnim albo wysokim statusie społeczno-ekonomicznym. W badaniu podstawowym oprócz tych pytań o dzieciństwo był też szereg pytań dotyczących pozycji społeczno-ekonomicznych w dorosłości, czyli aktualnie w przypadku respondentów. I tutaj już brane pod uwagę było więcej cech, ponieważ to było wykształcenie osiągnięte w życiu, aktualna pozycja zawodowa, stan cywilny i problemy, ewentualne problemy finansowe, czyli jeżeli respondent deklarował, że ma trudności z bieżącym opłacaniem, nie wiem, rachunków czy ponoszeniem kosztów na jedzenie i ubranie. I w oparciu o te cechy też zostało przy pomocy metod statystycznych analizy skupień określona została ich pozycja społeczna w dorosłości też jako niska, średnia lub wysoka. I każdy z respondentów został zaklasyfikowany tak naprawdę do jednej z trzech kategorii w dzieciństwie i do jednej z trzech kategorii w życiu dorosłym. No i oceniliśmy w 10-letniej obserwacji, czyli ci badani na początku byli obserwowani w zakresie umieralności z powodu chorób układu krążenia, to znaczy, że odnotowywaliśmy wszystkie zgony z powodu chorób sercowo-naczyniowych, które wystąpiły w okresie obserwacji. No i są metody, które umożliwiają obliczenie ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia w zależności od tego wyjściowego narażenia, które w tym przypadku było pozycją społeczno-ekonomiczną.
Dużo osób zostało w ten sposób przebadanych czy obserwowanych?
Zrekrutowanych zostało do badania ponad 10 tysięcy osób. To była losowa próba mieszkańców Krakowa. Natomiast wykluczeni wyjściowo musieli zostać ci, którzy już mieli zdiagnozowane choroby sercowo-naczyniowe, dlatego że w takim badaniu prospektywnym, kohortowym odnotowuje się tylko nowe przypadki zachorowań i zgonów.
Jakie wnioski? Czy rzeczywiście ta pozycja społeczno-ekonomiczna ma wpływ na nasze zdrowie?
Wnioski bardzo ciekawe wydaje się. Po pierwsze, nie zaobserwowaliśmy związku pomiędzy pozycją społeczną w dzieciństwie, a umieralnością z powodu chorób układu krążenia. Co jest o tyle chyba dobrą wiadomością, trzeba powiedzieć, ponieważ różne są teorie. Czasem wskazuje się, że dzieciństwo może być określone jako taki okres krytyczny, w którym narażenie na przykład na tą niską pozycję społeczno-ekonomiczną może mieć związek ze stanem zdrowia w ciągu całego życia.
Tak sądzimy, myśląc na przykład o niedożywieniu,
tak,
prawda? Czy o braku odpoczynku, braku wyjazdów na świeże powietrze i tak dalej, i tak dalej.
Tak, natomiast tutaj okazało się, że nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie umieralności według tej pozycji społeczno-ekonomicznej w dzieciństwie. Czyli niezależnie od tego, w jakich warunkach społecznych żyli respondenci będąc dzieciakami, ich ryzyko się nie różniło. Natomiast już bardzo istotne różnice widać w przypadku tej pozycji społeczno-ekonomicznej, która została osiągnięta w dorosłości. I tutaj bardzo wyraźnie widać ochronny efekt wysokiej pozycji społecznej, prawda? Czyli czyli widać wyraźnie niższe ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia u tych osób, które mają wysoką pozycję społeczną w porównaniu do tych, które mają niższą pozycję społeczną. Ale to jest zgodne z tym, co wiadomo, bo w naukach o zdrowiu czy w zdrowiu publicznym ta zależność pomiędzy pozycją społeczną a stanem zdrowia jest dobrze opisana i dobrze udokumentowana na przestrzeni lat. Natomiast to, co dodatkowo zrobiliśmy w kontekście chorób układu krążenia, to jest ocena tej mobilności społecznej, o której powiedziałam. I tutaj wyniki są ciekawe i dość zaskakujące. Mianowicie zaskakujące są różnice pomiędzy płciami. To znaczy, zgodnie z oczekiwaniami stwierdziliśmy taką zależność, że im było lepiej, tym ta umieralność była mniejsza. Natomiast u mężczyzn i u kobiet ona manifestowała się na, powiedziałabym, różnym poziomie narażenia. Na myśli mam to, że mężczyźni, którzy albo im się poprawiła pozycja społeczna w ciągu życia, albo utrzymali średnią lub wysoką, mieli wyraźną redukcję ryzyka zgonu. Natomiast u kobiet było to widoczne w postaci wzrostu ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia u tych kobiet, którym się pogorszyło.
No, naturalna rzecz, więcej stresów dochodzi. Poza tym trudniej jest się przyzwyczaić do gorszych warunków niż do lepszych.
Jasne. I tutaj widzimy to inaczej u obu płci, natomiast kierunek tej zależności, pomimo tej różnej manifestacji, jest ten sam, prawda? Natomiast wydaje się, czy tak to interpretujemy, że te różnice w tym, gdzie manifestuje się ta zależność u mężczyzn i u kobiet, mogą wynikać z wyjściowo różnego rozkładu pozycji społeczno-ekonomicznej u mężczyzn i u kobiet, bo o tym nie powiedziałam, a to warto odnotować, że o ile mężczyźni z kobietami nie różnili się pozycją społeczno-ekonomiczną w dzieciństwie, to w dorosłości już tak, na niekorzyść kobiet. To znaczy więcej mężczyzn osiągnęło wyższą pozycję społeczno-ekonomiczną i więcej mężczyzn doświadczyło tej pozytywnej, korzystnej, wertykalnej mobilności społecznej, to znaczy więcej mężczyzn poprawiło swoją pozycję społeczno-ekonomiczną w ciągu życia niż kobiet.
To jest tak, że to, co pani powiedziała, że z jednej strony to jest oczywiste, że wyższa pozycja społeczno-ekonomiczna służy lepszemu stanowi zdrowia. To jest pewno też związane z tym, że na przykład stać nas na droższe leczenie, na profilaktykę, na lepsze odżywianie, na urlop i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony myślę, że ta wyższa pozycja społeczno-ekonomiczna często wiąże się jednak z większym stresem, bo z większą odpowiedzialnością, z kierowniczymi stanowiskami. Więc wydawać by się mogło, że to z kolei będzie wpływało źle na nasze serce i na ciągły stres.
Był taki czas, czy może trend w badaniach, albo pojawiały się takie głosy, że zawał serca na przykład postrzegany był jako choroba dyrektorów, prawda? Czy jako tych, którzy narażeni na ten silny stres są bardziej podatni na wystąpienie chorób sercowo-naczyniowych. Szybko okazało się to nieprawdą. To znaczy, nie mamy wątpliwości co do tego, i to nie mówię tylko o naszym badaniu, ale ewidencja naukowa gromadzona przez lata, przez różnych badaczy, że to właśnie stres, ale przewlekły stres psychospołeczny związany z takim obciążeniem życiowym, nie związanym ze stresem na wysokim stanowisku, ale związanym z zagrożeniem, nie wiem, bytu rodziny. Taki przewlekły stres na stosunkowo niskim poziomie, ale którego doświadcza się latami, związany z tym, że są trudności w codziennym funkcjonowaniu, ma zdecydowanie gorszy wpływ na stan zdrowia niż te stresy, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że odczuwa osoba w związku z odpowiedzialnością na wysokim stanowisku, ale równocześnie zarabiająca stosunkowo dużo i najpewniej mająca stosunkowo wyższe wykształcenie niż średnio w populacji.
No i równocześnie doświadczająca wielu takich przywilejów związanych z taką pozycją społeczną. Wnioski dla nas, jeśli możemy w jakikolwiek sposób tutaj naszą sytuację społeczno-ekonomiczną regulować, wnioski, które mają poprawić naszą taką codzienność i ewentualnie uchronić przed chorobami.
Prawda jest taka, że te badania dotyczące pozycji społecznej są badaniami typowymi dla zdrowia publicznego, bo interwencje, które możemy planować w oparciu o wyniki takich badań, są raczej interwencjami na poziomie populacyjnym, prawda? Czyli w jaki sposób oddziaływać na stan zdrowia społeczeństwa, czy oddziaływać w ogóle na społeczeństwo, żeby mogło żyć w sposób godny, żeby mogło żyć w taki sposób, który redukuje narażenie na ten przewlekły zwykły stres psychospołeczny związany z zagrożeniem bezpieczeństwa codziennego funkcjonowania, prawda? Natomiast wiadomo, że osoby, które mają wyższe wykształcenie, mają dłuższą oczekiwaną długość życia, mają mniejszą umieralność, te, które mają wyższą pozycję zawodową, więc o ile na poziomie jednostkowym te rekomendacje nie są aż takim odzwierciedleniem wyników tych badań, no to co można zrobić, żeby znaleźć się wyżej w drabinie społecznej, wydaje się, że powinno korzystnie oddziaływać na stan zdrowia.
Dzisiaj spokojnie oddychają wszyscy dyrektorzy, a także rodzice dzieci, bo niezależnie od tego, co jesteśmy w stanie dzieciom zapewnić w dzieciństwie, to i tak na szczęście to nie ma złego wpływu na ich stan zdrowia, więc to jest bardzo pozytywny efekt naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję pani doktor habilitowana Magdalena Kozela z Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Była gościem Radia Kraków. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.